No dobra. Chyba sami się zgodzicie, że to było trochę dziwne. Prawie rok temu z wielką pompą ogłoszono zakończenie zasadniczego etapu wielkich, kosztujących miliony złotych i trwających latami badań DNA piastów. Data wydawała się idealna. Akurat w roku, gdy obchodzono równą, 1000. rocznicę koronacji Bolesława Chrobrego. Lepiej nie mogło być. Odbyła się specjalna konferencja, zapowiedziano wyniki, a lada dzień miał się ukazać pełen raport w prestiżowym zachodnim periodyku. I to nie byle jakim, Nature Communications od tego Nature. To było w czerwcu, ale wtedy raportu nie opublikowano. Nie wyszedł też w lipcu, sierpniu, wrześniu, październiku i tak dalej. Ukazał się dopiero teraz, konkretnie 9 kwietnia 2026 roku. To opóźnienie nie było przypadkowe, a wszystkie zawirowania wokół pracy i wszelkie problemy z jej publikacją naprawdę stanowią fascynujące zagadnienie. Tylko może nie akurat na ten moment. Na razie nie uprzedzajmy faktów, bo wypada zatrzymać się na nawet ważniejszej kwestii. Badania prowadzone przez zespół profesora Marka Figlerowicza z Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk wyszły i zawierają naprawdę mocną tezę. Stwierdzono w nich, cytuję: tak więc nasze ustalenia ujawniły, że piastowie należeli do linii genetycznej R1B BY3549, co sugeruje, że byli przybyszami z zewnątrz o niesłowiańskim pochodzeniu. To pada w samej treści, a z kolei w podsumowaniu możemy przeczytać, znów cytat, łącznie ustalenia mogą sugerować, że piastowie nie byli ludźmi lokalnego pochodzenia i tym samym wspierać hipotezę, zgodnie z którą proces budowy państwa był wywoływany nie tylko przez lokalne elity, ale też obcokrajowców. Uch, grubo. I oczywiście w internecie już posypały się tysiące komentarzy, że to absolutny przełom, że jednak piastowie byli obcymi, pewnie wikingami, że podręczniki trzeba pisać od nowa, że zwłaszcza prawicowi historycy będą ponoć musieli spalić ze wstydu. Bo to Germanie założyli Polskę. Teraz wiemy to już na 100%. Tylko wiecie, jaki jest problem? Z tych badań wcale nie wynikają takie rzeczy. Ludzie ekscytują się czymś, czego nie ustalono. I dlatego, chociaż miałem już przygotowany na ten tydzień inny materiał, to zamiast tego w wielkiej historii z Kamilem Janickim spróbujmy spokojnie zapytać, czy badania DNA piastów to wielkie rozczarowanie. I sprawdzić, co faktycznie przyniósł ten ogromny projekt. Faktycznie. Dobra, najpierw zarys całego przedsięwzięcia. Projekt podjęto już w 2014 roku. Miał bardzo szeroki zakres. Chodziło ogółem o lepsze poznanie społeczeństwa wczesnej Polski, między innymi w świetle najnowocześniejszych metod badań genomu dawnych ludzi, ale też chociażby badań antropologicznych. Program miał różne odnogi, przyniósł wiele fascynujących publikacji. Tak więc wspomniane miliony złotych, konkretnie 6 milionów, poszły nie na samych piastów, ale między innymi na te wszystkie prace, które teraz widzicie na ekranie. No ale, jak mawia Ola, do brzegu. Kluczowa część projektu zakładała odnalezienie grobów członków dynastii Piastów, władców, ich synów, braci. Chodziło o to, żeby pobrać z nich materiał genetyczny i sprawdzić, co ten materiał zdradzi o biologicznym pochodzeniu rodu, jego powiązaniach. Myślę, że nie przesadzę, jeśli powiem, że końcowo udało się w tym zakresie osiągnąć jednak o wiele, wiele mniej niż chciano na samym początku. To nawet nie jest ściśle moja opinia. Gdy zasadnicze prace zbliżały się ku końcowi, to był rok 2022, profesor Figlerowicz powiedział Agnieszce Krzemińskiej na potrzeby tej książki, cytuję: przyznam, że im głębiej w las, tym większe mam wątpliwości, czy to się uda w takim stopniu, jakbyśmy chcieli. No i się chyba nie udało. Nie przez niekompetencje czy cokolwiek takiego, ale po prostu przez braki, których nie da się przeskoczyć. Zespół wytypował do badania 340 potencjalnych miejsc piastowskich pochówków. Okazało się jednak, że w przytłaczającej większości były to tylko takie symboliczne groby, gdzie albo nie było kości, albo spoczywały szczątki ewidentnie należące do ludzi niezwiązanych z dynastią. Końcowo na budzący nadzieję materiał natrafiono tylko w 8 miejscach. 8 na 340. Nie wszędzie jednak pobranie próbek było możliwe. Na przykład na Wawelu nie otwarto grobowców Kazimierza Wielkiego czy Władysława Łokietka. Po internecie krąży opinia, że widocznie Kościół nie wydał zgody. Ale to nieprawda. Pytałem o rzecz profesora Figlerowicza i ten zapewnił mnie, że zespół jak najbardziej miał i wciąż ma zgodę na badanie. Ale że otwarcie grobów jest bardzo utrudnione ze względów technicznych. Wiecie, coś mogłoby się zawalić. Może w przyszłości uda się jeszcze wykorzystać na przykład metody robotyczne, jakoś tak podejść bokiem. Ale też, prawdę mówiąc, tak późne pochówki nie były chyba traktowane akurat w tym kontekście priorytetowo. Bo jednak zasadnicze pytanie dotyczyło początków, biologicznego pochodzenia dynastii, a nie jej schyłku. W innych miejscach próbki okazały się mało zdatne do analiz, zbyt zniszczone. Na przykład pobrano domniemany materiał różnych piastów śląskich, który mógłby wnieść bardzo cenne dane, ale jest niestety dalece zdegradowany. Profesor Figlerowicz wspomniał mi, że jeszcze nie skończono z tymi próbkami, ale studzi nadzieję na to, że coś się w sprawie zmieni bardzo szybko, zostanie opublikowane w najbliższym czasie. Koniec końców, większość uwagi skupiono na dwóch lokalizacjach, katedrach w Warszawie i zwłaszcza w Płocku. I dlatego w tym odcinku w kółko widzicie właśnie katedrę w Płocku. Tam przez stulecia grzebani byli rzecz jasna głównie piastowie mazowieccy. Z czasów rozbicia dzielnicowego i późniejszych. Okazało się, że ich kości, po upływie wieków, są niesamowicie przemieszane. Że tam, gdzie powinni spoczywać książęta, w jakiś sposób trafiły też pozostałości biskupów, możnych. I to wszystko zmiksowano, przenoszono, źle opisywano. Słowem, horror każdego pedanta. Zespół profesora Figlerowicza podjął naprawdę tytaniczną pracę, by odsiać materiał należący ściśle do piastów. Poszczególne kości datowano metodą C14, by w pewnym stopniu uściślić ich chronologię. Podjęto też różne, po części naprawdę pionierskie analizy genetyczne. Na przykład w celu potwierdzenia, że określone kości należały istotnie do piastów, a nie kogoś innego, odniesiono się do badań prowadzonych ostatnimi czasy na Węgrzech. Porównywano nasz materiał z tym pobranym od węgierskich władców Arpadów, czyli członków dynastii, która wchodziła w mariaże z naszą, co pozwalało przenosić pewne markery genetyczne. Ostatecznie z dużym prawdopodobieństwem ustalono, że wśród zbadanych kości są takie pochodzące od 10 konkretnych członków dynastii Piastów. Porównanie tego materiału pozwoliło też zapełnić dodatkowe luki. Rzuciło światło na łącznie przynajmniej 12 pokoleń rodu od 12 do 16 stulecia. No bo jeśli na przykład dziadek i wnuk noszą te same markery genetyczne, to mamy potwierdzenie, że także znajdujący się pomiędzy nimi ojciec musiał je posiadać, że wszyscy istotnie byli członkami jednej biologicznej linii. No i teraz jasno powiedzmy, to naprawdę są imponujące ustalenia. To jest coś wielkiego. Badań genomu średniowiecznych dynastii nigdzie w Europie nie prowadzono jeszcze na taką skalę. Gdzie indziej analizowano materiał pojedynczych osób z rodów panujących. U nas od członków całych pokoleń, których materiał udało się jeszcze wzajemnie powiązać. Jeden z zagranicznych recenzentów pracy stwierdził, że to jest best practice example. Po prostu złoty standard dla światowej nauki. I trudno się z nim nie zgodzić. Ale kiedy już przejdziemy do detali, to pojawiają się jednak pewne problemy. I wątpliwości. I wyzwania. Niejasności. I tak dalej. Aby nie przedłużać, dwie kwestie na razie tylko zasygnalizuję. Jeśli byście chcieli, to mogę w przyszłości zrobić o nich jakiś osobny odcinek, już ściśle w temacie, dlaczego wyniki badań DNA piastów okazały się z rocznym opóźnieniem. I dlaczego w międzyczasie się zmieniły. No bo właśnie wersja, którą dostaliśmy, rozbiega się w bardzo istotnym punkcie z tą pierwotną, sygnalizowaną rok temu na konferencji. Początkowo polski zespół doszedł do przekonania, że u piastów udało się namierzyć ślady genetyczne, sugerujące, że mieli oni w linii męskiej przodków pochodzących mniej więcej z obszaru Szkocji, od Piktów. Zrobił się z tego wielki rwetes. Pisało o tym wszystkie media, ale dzisiaj już wiemy, że to było ustalenie nieprawidłowe. Trzeba je było zmienić. Poza tym jeden z recenzentów pracy, wyznaczony przez Nature Communications, podważył ustalenia dotyczące związków genetycznych piastów z Arpadami. Ale akurat jego głos sprzeciwu ostatecznie odrzucono. W każdym razie polski zespół stoi na stanowisku, że nie popełniono pomyłki, nic źle nie przepisano, a takie domysły krążyły w internecie, ale po prostu użyto starszej wersji bazy danych genetycznych. Upraszczając sprawę, gdy rezultaty wrzucano do nowej wersji programu, to wynik okazał się inny. Złożona sprawa i trochę nie w mojej specjalizacji. Ale przyznam, że będąc historykiem, a nie genetykiem, siłą rzeczy zastanawiam się, czy przy kolejnej aktualizacji programu czasem także te obecne wnioski nie ulegną zmianie. No dobra. Ale jaka jest ta obecna, jak na razie finalna wersja? No więc ustalono, że większość zidentyfikowanych piastów, tych piastów mazowieckich, ma bardzo nietypową haplogrupę. Drobny ślad w genomie, świadczący o konkretnym pochodzeniu w linii męskiej. To właśnie jest ta wspomniana na początku linia genetyczna R1B BY3549. Na ziemiach polskich jest ona nieznana, ani u dzisiejszej populacji, ani historycznej. Nie ma jej. Z kolei z Europy Zachodniej jak na razie znane są kości tylko 3 osobników, którzy do niej należeli. I którzy w efekcie mieli być, o ile ustalenia są prawidłowe, daleką rodziną naszych piastów mazowieckich. To kolejno ludzie, którzy żyli po pierwsze na obszarze dzisiejszej Francji około 600 roku przed naszą erą, na obszarze Niderlandów 100-200 lat po Chrystusie i wreszcie w Anglii w IX-X wieku naszej ery. Ostatni z pochówków uznaje się za prawdopodobnie wikiński. Cała ta trójka i niemal cała zrekonstruowana linia genetyczna piastów mazowieckich miała wspólnego przodka, który żył ponad 4000 lat temu. No i to właśnie jest ten punkt badań, który przyniósł niezwykle szumne wnioski, zacytowane przeze mnie na samym początku. Na tej podstawie stwierdzono, powtórzę, że piastowie byli potencjalnie przybyszami z zewnątrz o niesłowiańskim pochodzeniu. A w procesie budowy państwa polskiego istotną rolę odgrywali obcokrajowcy. No bo zidentyfikowaną linię uznaje się za typową dla zachodniej Europy, w szerszym sensie za właściwą najbardziej dla obszarów Wysp Brytyjskich. Wprawdzie w treści artykułu wielokrotnie zastrzeżono, że brakuje nam danych, że sprawa może być różnie interpretowana, że wreszcie genom nie świadczy o tym, kim czuli się piastowie, ale jednak konkluzja brzmi tak, jak brzmi. I moim zdaniem po prostu jest zbyt mocna. Przede wszystkim zaś może być szkodliwa. Bo wiele osób zapozna się tylko z nią i wyciągnie przesadne oceny, których badania wcale nie wspierają. Trochę rozmawiałem dzisiaj na ten temat z profesorem Figderowiczem i to jest punkt, w którym się nie zgadzamy. Przy całym moim szacunku do jego pracy, ogromnej sympatii i całym właściwie zachwycie nad tym, co udało się zrobić, myślę, że jednak chyba powiedziano zbyt wiele i za szybko. Najważniejszy problem jest następujący. Nie pozyskano żadnej próbki genetycznej pochodzącej od naprawdę wczesnych piastów. Nie udało się, już raczej się nigdy nie uda, znaleźć kości Mieszka I, Bolesława Chrobrego. W ogóle nie mamy żadnego materiału od najstarszej historycznej głównej linii piastów. Bo wprawdzie dzisiaj mało kto o tym pamięta, ale pierwsza linia wygasła w XI wieku wraz z otrutym Mieszkiem Bolesławowicem. Tak więc przynajmniej 6 pokoleń, po których nic się nie zachowało. Nie mamy kości, nie mamy próbek DNA. Najstarszy materiał, jaki zespół profesora Figderowicza pozyskał i powiązał, to dopiero kości uznawane za pochodzące albo od Władysława Hermana, albo jego syna Bolesława Krzywoustego. Już to byli ludzie bardzo odsunięci w czasie od samych początków władztwa piastów. Mieszko I zmarł w 992 roku. Bolesław Krzywousty w 1138. Zresztą próbka genomu jest dalece zdegradowana, nie dała pełnych informacji. Nie wiemy w efekcie, czy już Herman albo Krzywousty był członkiem linii genetycznej R1B BY3549. Najstarsze kości, które dały całkiem precyzyjny wynik, to dopiero te należące do Konrada I Mazowieckiego. Tego, który sprowadził krzyżaków i który zmarł, uwaga, dopiero w 1247 roku. 300 lata po tym, jak mówiąc w uproszczeniu, zaczęło powstawać państwo piastów. To jest gigantyczny dystans czasowy. A pozyskane dane nie dają żadnej możliwości stwierdzenia, kiedy do genomu piastów trafiła tajemnicza zachodnioeuropejska domieszka. Mogło się to stać właściwie w dowolnym momencie od chwili, gdy żył wspólny przodek linii. Mogło być tak, że w jednym z pokoleń dynastii doszło do zdrady małżeńskiej. Może do zdrad lub dużo gorszych rzeczy faktycznie dochodziło. Nie tylko wiemy tak ogółem z życia, ale zostało też potwierdzone przez zespół profesora Figlerowicza. Spójrzcie na to drzewo genealogiczne. Na niebiesko, trójkątami, zaznaczono książąt, którzy, jak się okazuje, na podstawie badań genomu, biologicznie wcale nie pochodzili od swoich ojców. Byli dziećmi pozamałżeńskimi, choć nikt lub prawie nikt o tym nie wiedział. No, matka może wiedziała. W żaden sposób nie wpłynęło to w każdym razie na ich tożsamość, świadomość, na to, kim się czuli i jak ich wychowywano. Takich historii przez całe dzieje dynastii na pewno było więcej, dużo więcej. Zresztą nie zaszkodzi dla porównania przypomnieć też historię kolejnego naszego rodu panującego. Co do Jagiellonów, już w XV wieku zaczęto snuć takie podejrzenia, że żaden albo prawie żaden z nich nie był naprawdę biologicznym potomkiem Władysława Jagiełły. Ale to przecież sprawa, która nie ma obiektywnie jakiejś wielkiej wagi. Niezależnie czy Jagielle przyprawiono rogi, kolejni królowie byli wychowywani na Jagiellonów. Byli potomkami litewskiej linii, nawet jeśli płynęła w nich inna krew. Dobra, wracajmy do początku średniowiecza. Bardzo możliwe, że do przełamania linii Piastów, jak to zgrabnie nazywa profesor Figlerowicz, doszło już po powstaniu państwa. Później. Może nieślubnym synem był Konrad Mazowiecki, a może jego ojciec, Kazimierz Sprawiedliwy, który urodził się jako ostatnie dziecko rodziców, według części badaczy nawet jako pogrobowiec. Może też przełamanie miało miejsce gdzieś w tych pokoleniach. Fakt, że linia genetyczna R1B, BY i tak dalej jest tak rzadka, zdaje się nawet przemawiać za taką właśnie opcją. Bo gdyby to był pierwotny genom Piastów, najdawniejszy, to czy nie należałoby się go spodziewać u przeróżnych potomków tej dynastii? Nie tylko legalnych, ale też potencjalnie u całego morza, że użyję historycznego terminu bastardów? Może to tylko kwestia niedoboru próbek. Ale jeśli tak, to ten niedobór powinien nas skłaniać, by w ogóle bardzo ostrożnie podchodzić do stwierdzenia, że mówimy o wyjątkowo rzadkiej i nietypowej linii genetycznej. Może ona po prostu wydaje się taka dzisiaj, ale za parę lat będziemy na to patrzeć inaczej. Tajemniczą haplogrupę można tłumaczyć też na odmienne sposoby. Bo przypomnijmy, że ona mogła się pojawić na ziemiach polskich w dowolnym momencie, po tym jak żył wspólny przodek. Po mniej więcej 2100 roku przed naszą erą. Może więc człowiek noszący ten gen przybył na południowy brzeg Bałtyku choćby w dobie rzymskiej. Stulecia przed tym, jak powstała Polska. Jego potomkowie stulecia później byli więc jak najbardziej lokalsami, Słowianami. Tak jak na przykład ja jestem Polakiem, nawet jeśli mam jako człowiek z Podkarpacia pewnie w genach jakąś przymusową domieszkę tatarską sprzed wieków. Jasne. Jest też opcja, że tajemnicza haplogrupa dotarła nad Wartę dokładnie u zarania dziejów Piastów. Że nosił ją jakiś wiking, który założył Polskę. Tyle, że to wcale nie jest opcja najbardziej prawdopodobna. Nie jest to opcja bardziej prawdopodobna od innych. Raczej dużo mniej prawdopodobna. Jeden wariant ze 100. Ustalenia, które poczyniono, wcale nie dają podstaw, by to za tym się opowiadać i mówić, że wiemy o początkach dynastii i państwa istotnie coś znaczącego, czego wcześniej nie wiedzieliśmy. Żadne dane archeologiczne i ściśle historyczne nie dają dobrych podstaw, by uważać, że Polskę założyli wikingowie albo inni obcy. Wyniki badania DNA Piastów też na chwilę obecną nie przyniosły przesłanek, by zmieniać stanowisko w tej sprawie. Bo powtórzmy, poznaliśmy genom ludzi żyjących setki lat później. Tylko Piastów Mazowieckich. Być może kolejne badania lepiej naświetlą sprawę. Są planowane nowe, intrygujące kroki. Profesor Figlerowicz ma w ogóle pewien naprawdę ciekawy pomysł, do którego może kiedyś wrócimy. Niedługo ukażą się też wyniki porównawczych analiz Czech, które mogą przydać się do rekonstrukcji naszych materiałów. No bo zobaczymy, ile tych czeskich genów jest u Piastów i na odwrót. Gdyby z kolei coś decydującego jednak wyciągnięto z próbek ze Śląska, to może linie R1B, BY3549 przynajmniej udałoby się cofnąć przynajmniej do wspólnego przodka, a więc krzywoustego. Zyskalibyśmy jeszcze dwa pokolenia. Ogółem, zapewne za 5 albo 10 lat będziemy wiedzieć więcej niż teraz. Ale teraz naprawdę jest za wcześnie, by twierdzić, że wywrócono stolik. Moim zdaniem nawet tego stolika jeszcze nie kopnięto. I zresztą profesor Figlerowicz sam doskonale to ujął. Powiedział mi przed chwilą, cytuję, jesteśmy na początku tej drogi. Takie badania nie zamykają tematu, tylko otwierają nowe drzwi, przynoszą kolejne pytania. No, a przecież właśnie o to chodzi w nauce. Okej, rozgadałem się. Dajcie znać, czy chcecie, bym wracał do genetycznych tematów i może ściśle do tych konkretnych badań. Na koniec oczywiście ogromne podziękowania dla ludzi, którzy pomagają mi robić to, co robię. A więc wszystkich wspaniałych patronów na Patronite. A jeśli wy, drodzy widzowie, nie chcecie, by drapieżni recenzenci z Węgier podważyli, że pochodzicie od arpackich królów, to koniecznie polubcie ten odcinek i zostawcie od siebie komentarz. To jedyny sposób, by uratować sławę waszego rodu. Jedyny.